Umiłowani w Chrystusie, drodzy bracia i siostry, droga młodzieży chrześcijańska oraz przyjaciele kosztownej prawdy Bożej. Tak jak na wstępie, w piątek przy rozpoczęciu tej konwencji, brat wspomniał, że będziemy mieli sposobność, ażeby przez te 3 dni zagrać na tej harfie o 10 strunach. I myślę, że dostrzegaliśmy już wiele strun z tej harfy. Mnie przypadło w udziale, by na jednej z takich strun, na ile Pan pozwoli w tym rozważaniu, także zagrać. A struną tą będzie wysokie, czyli niebieskie powołanie. Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Żydów, w 3 rozdziale, a 1 wersecie tak pisze. Przetoż, bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, obaczcie apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego Chrystusa Jezusa. Bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, umiłowani w Chrystusie. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, kim jesteśmy i w jakim celu zostaliśmy powołani? Bracia święci, a następnie uczestnicy niebiańskiego powołania. Gdybyśmy chcieli zauważyć w ogóle zaszczyt zaproszenia, do czego zostaliśmy zaproszeni, w jakim celu? Kto jest tym, który się nami zainteresował, że nas powołał do tak wielkiego zaszczytu, który przecież prawie niczym nie różniliśmy się od innych ludzi. Bogu tak się upodobało. I Pan Jezus takie słowa wspomniał. Ewangelista święty Jan zanotował w 6 rozdziale, a 44 werset, który tak brzmi. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. Żaden do mnie przyjść nie może, mówi Pan Jezus, jeśli go mój Ojciec nie pociągnie. Pan Bóg, Stwórca Wszechświata, nasz Ojciec, pociągnął nas. A dalej mówi, nie iżby kto widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga, ten widział i Ojca. Zostaliśmy pociągnięci do tak wspaniałego celu. Apostoł mówi, że Pan Jezus mówi, że będziemy wyuczeni od Boga. Przetoż każdy, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Kto usłyszał to zaproszenie, to pociągnięcie przez Ojca, przychodzi do Jezusa. Mamy wspomniane, że Pan Bóg przewidział bardzo dawno temu, przed założeniem jeszcze świata, przewidział taką klasę ludzi, który chciał dać tak wielkie zaszczyty w jego przyszłym królestwie. Apostoł święty Paweł, pisząc list do Efezjan w 1 rozdziale, a od 3 wersetu tak pisze. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wielkim błogosławieństwem duchownym w niebieskich rzeczach w Chrystusie. Ubłogosławił nas tym wielkim błogosławieństwem duchownym w niebieskich rzeczach w Chrystusie. Umiłowani w Chrystusie, są ludzie, którzy nam zarzucają, że my chcemy pójść do nieba. że wybraliśmy sobie taki jakoby wielki zaszczyt, że my chcemy tam się dostać. Kochani, to nie to, co my chcemy, ale takie jest zaproszenie. Takie jest boskie powołanie. Do tego również zaprasza Pan Jezus. I my tylko chcieliśmy skorzystać i skorzystaliśmy z zaproszenia. Jaką nagrodę my otrzymamy, to jest boska sprawa, ale innego zaproszenia dotąd w Słowie Bożym nie znajdujemy. I dlatego skorzystaliśmy z takiego zaproszenia, z takiej oferty, jaka nam została dana. Apostoł mówi, jako nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego w miłości. Wybrał nas przed założeniem świata. Ktoś zada pytanie. To jak to? Każdego z nas z osobna Bóg wybrał, zanim jeszcze świat tworzył? Proszę Państwa, myślę, że to nie o to chodzi. Ale wybrał klasę, przewidział klasę o takich, a nie innych charakterach. I teraz my, skorzystawszy z tego zaproszenia, musimy się tak starać, aby dopisać, aby dopiąć tym charakterom, które mamy w Słowie Bożym podane, jakimi one powinny być. Tym idealnym wzorem będzie zawsze Pan Jezus. Mamy wiernych apostołów, z których możemy czerpać bardzo wiele nauk. Pamiętamy, apostoł Paweł kiedyś powiedział takie zdanie: bądźcie naśladowcami moimi, jaką ja jest Chrystusowy. Wydaje nam się często, że my nie możemy tak, jak to czynił, postępował, zachowywał się Pan Jezus, bo jesteśmy niedoskonali, a On był święty i doskonały. Tak. I dlatego apostoł mówi te słowa nie, żeby chciał zwrócić uwagę na siebie. Teraz już nie naśladujcie Chrystusa, ale naśladujcie mnie. Nie. Apostoł Paweł nie to miał na uwadze. Ale jeśli się komuś wydaje, że Pan Jezus był doskonały, a ja niedoskonały, mówi to: bądźcie chociaż naśladowcami moimi, ale na tyle, na ile widzicie, że ja staram się naśladować stóp Chrystusa. Apostoł mówi, który nas przenaznaczył ku przysposobieniu za synów. Zauważmy. W celu przysposobienia nas za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego według upodobania woli swojej, ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas udarował w onym umiłowanym. To wszystko możemy zawdzięczać naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, bo to wszystko dzieje się w Nim. Bez Niego bylibyśmy niczym. Bez Jego śmierci okupowej, bez Jego zmartwychwstania, gdzie mocą ojcowską został wzbudzony dnia trzeciego, a więc bez tego również, co stało się po 40 dniach, że wstąpił do Ojca, a także i bez Jego obietnicy, którą obiecał, że gdy odejdzie do Ojca, ześle Pocieszyciela, onego Ducha Prawdy, a ten was prowadzi we wszelką prawdę. I bez tego właśnie, co stało się w dniu 50, jako zesłanie Ducha Świętego, także bylibyśmy niczym. Nie moglibyśmy skorzystać z owego zaproszenia. To zaproszenie stało się od naszego Pana. To zbawienie stało się również od naszego Pana. W liście do Żydów, w 2 rozdziale, a w 3 wersecie czytamy takie słowa. Jakoż my uciekniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone. To zbawienie wzięło swój początek opowiadania od samego Pana. Pan Jezus zaczął opowiadać coś więcej. Pan Jezus zaczął zapraszać, zaczął wzywać, a wzywa takimi słowami, jak zapisał ewangelista Mateusz w 11 rozdziale, a 28 werset. pójdźcie do mnie, wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Ja wam sprawię odpocznienie. Pan Jezus wzywa do siebie wszystkich spracowanych i obciążonych. Dziś, gdyby spojrzeć na całą ludzkość, czy jest ktoś dzisiaj niespracowany i nieobciążony? Ale pytamy się, czy wielu jest tych, którzy słyszą, chcą słyszeć to zaproszenie? Bo są spracowani i obciążeni, ale to nie o takie spracowanie i obciążenie chodzi. Owszem, ludzie są utrudzeni tym wszystkim, co na tej ziemi się dzieje. Ale Pan Jezus tu mówi o pewnych, jak gdyby pewnym szczególnym spracowaniu. W szukaniu Boga. Dziś ludzie są spracowani, ale w szukaniu zadowolenia na tej ziemi. W szukaniu dobrobytu, w szukaniu tego, by było im coraz lepiej. Nie takich wzywał Pan Jezus. Ale spracowani w szukaniu drogi wyjścia, w zbliżeniu się, ale do Boga przez Jezusa Chrystusa. Także wspomina, którzy są obciążeni, czują, że są obciążeni grzechami i z tych grzechów chcieliby się uwolnić. I też nie w inny sposób. Pamiętamy takie słowa, które pisze apostoł święty Jan. Dziateczki, to wam pisze, abyście nie grzeszyli, ale jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest ubłaganiem za grzechy. Ale umiłowani, żyjemy w kraju, który nazywa się krajem chrześcijańskim. Gdybyśmy chcieli przysłuchać się, tak wiele może jest różnych audycji dzisiaj, tak zwanych religijnych. Tak wiele modlitw nieraz nawet da się słyszeć z różnych środków masowego przekazu. Ale czy słyszymy takie modlitwy, które byłyby zasyłane do Boga właśnie w imieniu Jezusa Chrystusa? Zobaczcie, jest to dziwna rzecz. Tak wiele modlitw, tak wiele próśb, ale pod wieloma innymi imionami, ale nie w imieniu Jezusa Chrystusa. Tacy, którzy w ten sposób są obciążeni grzechem, będą zwracali się do Boga, a Pan Jezus wzywa, weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, że mnie jest cichy i pokornego serca, a wtedy znajdziecie odpocznienie duszą waszym. Umiłowani, pytamy się, czy myśmy znaleźli odpocznienie? Cały świat czuje się nieszczęśliwy, niepewny, niezadowolony. Czy my tak samo się czujemy? Proszę Państwa, gdybyśmy się tak samo czuli, zawiedzeni, wielu ludzi zawiodło się na różnych systemach. Wydawało im się, że to, co teraz może coś nowego wprowadzą, to im da szczęście. Na każdym z nich muszą się zawieść i to zawieść się sromotnie. Bo to nie o takie szczęście chodzi. My, gdy znaleźliśmy Chrystusa, znaleźliśmy ten sposób wyjścia, by stać się szczęśliwymi, zadowolonymi, teraz możemy się naprawdę cieszyć. Pomimo tego, że widzimy wiele rzeczy jeszcze grożących. Grożących także i nam. Ale wiemy, że tym, którzy miłują Boga, to wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. Zauważmy. Pan Jezus wzywa, pójdźcie do mnie. Drodzy Państwo, widzimy wiele organizacji religijnych, którzy też wołają. Ale pójdźcie do nas, do naszej organizacji. I pamiętamy, kiedyś głoszone takie hasła, że poza tym wielkim systemem, poza kościołem rzymskokatolickim, to nie ma zbawienia. Takie hasła były głoszone dawniej. Dziś słyszymy coraz więcej tych haseł, a żeby być zbawionym, trzeba przystąpić lub należeć do takiej, a takiej organizacji religijnej. Umiłowani, żadna organizacja nikomu nie da zbawienia. To nie chodzi o organizację. Pan Jezus nie wzywał do żadnej organizacji, ale mówi, pójdźcie do mnie, do Jezusa. On daje szczęście, On daje radość i przez Niego możemy otrzymać zbawienie. To powołanie, powołanie niebiańskie jest również powołaniem do prawdziwej społeczności. O tym było już bardzo wiele wspominane z tego miejsca. Ja chciałbym jednak przytoczyć ten jeden werset, który pisze apostoł święty Paweł w pierwszym swoim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, a 9 wersecie. Wierny ci jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku społeczności Syna Jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Zostaliśmy powołani do społeczności z Jego Synem, z Jezusem Chrystusem. Ale teraz, umiłowani, aby można być w społeczności z Jezusem Chrystusem, który jest głową Kościoła, więc należy być w społeczności z całym ciałem. I tu jest dopiero ta prawdziwa społeczność, prawdziwa jedność braterska. Drodzy braterstwo, a żeby jednak można było skorzystać z tej społeczności z głową, społeczności z Jezusem Chrystusem, apostoł Paweł upomina ten pamiętny, znany wszystkim werset z listu do Rzymian, 12 rozdział, a 1 werset. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawili ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest pełnili rozumną służbę waszą. To jest braterstwo. Ktoś powie, ale ja stawiłem swoje ciało ofiarą żywą. 10, 20, 30, 40, może 50 lat temu. To jak, to już wystarczy? Myślę, że słowa te odnoszą się do wszystkich, jak tu jesteśmy. Abyśmy na co dzień stawiali nasze ciała jako żywą ofiarę. A żeby ta ofiara mogła się codziennie palić. Taki był cel powołania niebiańskiego. To ciało musi być tutaj zużyte, spalone, ale spalone na pańskim ołtarzu. Spalone jako ofiara. To chyba teostwo. Nieraz słyszymy takie zdanie. Zobaczyć, że do takiej myśli powracam, ale ona mnie często nurtuje. Słyszę nieraz starszych wiekiem braci czy siostry, którzy tak zwracają się do młodych. Do młodych sióstr czy braci będących jeszcze w stanie wolnym. Słuchaj, długo tak myślisz być panną czy kawalerem? A ktoś mówi, pamiętam taką wypowiedź pewnej młodej siostry. Siostro, no a czy myślisz, że to jest najważniejszy cel mego życia? A żeby wyjść za mąż? A powiedz mi, ta siostra tak mówi młoda, a za kogo? A właśnie ta, która podeszła, miała na uwadze już właśnie podpowiedzieć, kto to ma być. A ta siostra młoda mówi, a Wiole, wiesz co? Siostro, ty wiesz, kto to jest? A on jest poświęcony? On jest ofiarowany Bogu? To mówi, no wiesz, ale przecież on od czasu do czasu uczęszcza na nabożeństwa. Proszę braterstwa. Czy taki jest sens? Czy taki jest cel naszego poświęcenia? Że to jest najważniejsze? Proszę braterstwa. Dlatego zauważmy. Zauważmy, jak bardzo ważny jest cel, ażeby codziennie stawiać nasze ciało jako żywą ofiarę naszemu Ojcu. Żeby tą ofiarę Pan Bóg mógł przyjąć. Zauważmy takie słowa, które powiedział Pan Jezus. Było tu wspominanych wiele przypowieści naszego Pana z tego miejsca. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo krótką przypowieść. W Ewangelii według świętego Mateusza w 13 rozdziale, a 45 i 6 werset. Zaś podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi szukającemu pięknych pereł, który znalazł jedną perłę bardzo drogą. Odszedł i posprzedawał wszystko, co miał i kupił ją. Proszę braterstwa, co byłoby tą perłą tak bardzo drogą?
Niebieskie powołanie.
Proszę braterstwa, zauważmy, żeby jednak można z niego skorzystać, to tutaj Pan Jezus mówi, że ten, który zobaczył tą piękną perłę, to posprzedawał wszystko. Ona ma kosztować wszystko. I dlatego Pan Jezus powiedział te wydające się nieraz dziwne słowa. Jak trudno jest tym, którzy mają bogactwa lub ufają w bogactwach, wejść do królestwa. Dlaczego? Bo oni mają więcej do oddania. Jeśli ktoś potrafi to zrobić, chociażby miał najwięcej, a potrafi to zrobić, ta ofiara jest bardzo przyjemną Bogu. Ale że będzie trudniej takim, bo mają więcej do oddania. Wszystko. Przypomina mi się jedno wydarzenie o pewnym człowieku, który, tak jak tu jest wspomniane, że szukał pięknych pereł i znalazł taką bardzo drogą. Ale ten człowiek, którego mam na uwadze, to nie szukał, ale znalazł. Znalazł największą, jak opowieść brzmiała, największą perłę świata. Bardzo wielki, drogocenny kamień. Kamień ten ktoś zgubił. Był w woreczku. Człowiek ten nie wiedział, co to jest. Podniósł woreczek, zobaczył jakiś kamień, sobie ciężki kamień, gdzie go będę dźwigał. Ten kamień wyrzucił, a woreczek sobie zabrał, mówi, to się może na coś przydać. Proszę braterstwa, jaka stąd może być dla nas nauka? Jest wielu ludzi, którzy widzą to wspaniałe niebieskie powołanie, ale mówią, kto to wie, jak tam będzie w niebie? Czy tam nie będzie czasem nudno? Ja bym to już wolał na ziemi. Wyrzucają tą najdroższą perłę, obierają sobie ten woreczek. Tak można porównać owe niebieskie powołanie do tego życia, które będzie tutaj nawet w szczęściu, radości, bez chorób na ziemi. A zatem skorzystaliśmy z tak wielkiego zaproszenia. Teraz zauważmy, czy rzeczywiście to dla mnie stało się najcenniejsze. Wspomnieliśmy sobie, że to powołanie jest do synostwa, ale jest tylko jeden sposób skorzystania z niego. Pan Jezus o tym wspomniał, ewangelista Mateusz zanotował w 7 rozdziale, a 13 i 14 werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestrona jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Ciasnej bramy prowadzącej na wąską drogę trzeba szukać. I mało jest tych, którzy ją znajdują. Umiłowani. Jak możemy być szczęśliwi, żeśmy dostrzegli w swoim życiu ciasną bramę, bramę samozaparcia, samopoświęcenia, samoofiarowania się, że mogliśmy przez nią wejść na wąską drogę, ażeby pójść za Jezusem. I oto znów, nie ma obecnie innego sposobu, innej drogi, innego wejścia, ażeby można skorzystać i zapewnić sobie dzisiaj życie wieczne. Dlatego, że nie ma innego powołania, nie ma innej drogi prowadzącej do Boga, nie ma innej drogi prowadzącej do życia. Owszem, Pan Jezus powiedział, że jest i ta druga, szeroka, ale niestety prowadząca na zatracenie, prowadząca do śmierci. Wielu ludzi jednak nie szuka dziś tej wąskiej drogi, ażeby na nią wejść właśnie przez ciasną bramę. Zauważmy jeszcze, kogo Bóg powołuje. Apostoł Jakub, ja nie będę odczytywał wielu wersetów ze względu na czas, ale apostoł Jakub w 2 rozdziale, 5 wersecie mówi, że obrał ubogich na tym świecie. Ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze. Podobną myśl pisze apostoł święty Paweł w 1 liście do Koryntian, 1 rozdział, a 26-29 wersetu. Pan Jezus wspomina bardzo ważną naukę, gdzie może wielu ludzi zarzuca nam, to wy, jakie wy macie szkoły, że wy chcecie zająć się badaniem Biblii? Przecież jest tylu ludzi po studiach, tylu teologów. Jak to? Oni nie rozumią, a wy rozumiecie? Pan Jezus powiedział takie zdanie zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 11 rozdziale, a 25 i 6 werset. Gdzie zwraca uwagę: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi świata tego, a objawiłeś je niemowlątkom. Inne tłumaczenie mówi prostaczkom, ludziom prostym. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. Tak Bogu się upodobało i za to Pan Jezus wielce wysławia swego Ojca, że te właśnie rzeczy, ten wspaniały plan swego zbawienia, to wspaniałe niebiańskie powołanie objawił takim prostym ludziom. Pamiętam, jedna siostra, która co dopiero zaczęła interesować się Biblią i tak się złożyło, że ksiądz, chodząc po kolędzie, odwiedził i ten dom. Ta siostra jeszcze niewiele umiała się wytłumaczyć z pewnych rzeczy, a ten chciał ją podchwycić. I tak jej mówi: no to teraz, tak mówi do niej babciu, ty chcesz się interesować Biblią, a czy ty wiesz, czy ty umiesz w ogóle ją czytać, co tam jest w niej napisane? Mówi: popatrz, no, tak jak wziął Biblię do ręki i mówi: zobacz, tu jest tyle różnych krzyżyków, gwiazdek pod wersetami. Do czego odnośniki, gdzie do czego się to odnosi? Ta siostra, staruszka, odpowiada bardzo prosto: proszę księdza, te gwiazdki, te krzyżyki, to ja zostawię wam, teologom. Ja tylko czytam to, co tam jest napisane. Proszę braterstwa, zauważmy, wydawałoby się, że ktoś nie da sobie rady. Jednak jak bardzo ważnym jest, ażeby naprawdę spojrzeć na to, co tam jest napisane. Zauważmy, w jakim celu Bóg powołuje. Apostoł Święty Piotr pisze w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a 9 werset, który nam mówi o celu powołania, do którego zostaliśmy zaproszeni. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Po co? Abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Zostaliśmy powołani po to, aby opowiadać cnoty, wielkość, zacność naszego Boga. Nie to, kim my jesteśmy, jakie studia pokończyliśmy, ale ażeby przedstawić i opowiedzieć wielkość naszego Boga. Za to została nam obiecana nagroda w przyszłości. Mamy stać się synami Bożymi, a współdziedzicami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jednak czas tego powołania wiemy, że jest ograniczony. Wspomnieliśmy sobie na wstępie, że rozpoczęło się to od naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak czytaliśmy sobie z listu do Żydów, 2 rozdział, 3 werset. Apostoł Paweł dalej tłumaczy w 2 liście do Koryntian, 6 rozdział, 2 werset: oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. Dlatego upomina: dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie swoich serc, nie odkładajcie tego na później. Ale wielu sobie stawia pytanie: więc jak długo jeszcze potrwa ten dzień zbawienia, ten dzień przyjemny? Powiemy sobie: nie wiemy. Ale Pan, wiemy, że po to przyszedł po raz drugi, aby zabrać swoją oblubienicę, zabrać ją do siebie, do nieba. A wtedy mamy zapowiedź daną przez naszego Pana, że nastanie noc, w której żaden nie będzie mógł nic sprawować, jak to pisze ewangelista święty Jan w 9:4. Praca ewangeliczna będzie niemożliwa. Pytamy się, jest jeszcze możliwa? Zgłaszanie się ochotników niebieskiego powołania ustanie. Będzie ono niemożliwe. Przez te dni słyszeliśmy, a także przez ostatnie tygodnie widzieliśmy, jak wielu jeszcze ochotników zgłosiło się, ażeby skorzystać z owego niebieskiego powołania. Czyż Pan Bóg tego nie widział? Stwarza nam warunki, pozwala nam na to, co świadczy o tym, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nam ktoś wydał z naszych serc tą właśnie wspaniałą nadzieję, że jeszcze istnieje ten czas, że jeszcze istnieje ta możliwość. Ale z drugiej strony mamy także zapewnienie, że ten czas po wydarzeniach, jakie dzieją się, że on jednak dobiega końca. Ale nie możemy powiedzieć, że już się zakończył. Ja bym chciał oprócz tego dowodu, że nastanie noc, gdzie nikt nie będzie mógł nic sprawować, byłoby wiele innych dowodów. Ale ja może na taki prosty dowód chciałbym zwrócić uwagę. Wiemy, że między innymi ofiara naszego Pana była pokazana w cielcu jako pierwsza ofiara Dnia Pojednania. Druga ofiara Dnia Pojednania to jest kozioł pański, czyli pokazany w nim jego kościół. I teraz zauważmy, co stało się, co działo się wtedy, gdy pierwsza ofiara została zabrana. Gdy nasz Pan został ukrzyżowany. Ja tylko zwrócę uwagę na dwa wersety. W Ewangelii według świętego Mateusza, 27 rozdział, a 50 i 51 werset. Ale Jezus, zawoławszy powtórę głosem wielkim, oddał ducha. A oto zasłona kościelna rozerwała się na dwoje, od wierzchu aż do dołu, i trzęsła się ziemia, a skały się rozpadały. Czy to zjawisko, to dziwne zjawisko, które spowodowało, jak mówi następny werset, a czy 54. Wtedy setnik i ci, co z nim Jezusa strzegli, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: prawdziwie ten był Synem Bożym. To zybaterstwo. Ja myślę, że historia powtórzy się raz jeszcze. W podobny sposób, gdy ostatni członek klasy kościoła, kozła pańskiego, zejdzie z ziemi, nastąpią podobne wydarzenia, że to zobaczy ludzkość. Przekonają się, tak jak tam ci, którzy mieli dopilnować ukrzyżowania Pana Jezusa, wykonania wyroku, drżeli ze strachu, poznali, prawdziwie ten był Synem Bożym. Ta ludzkość, która może za chwilę będzie zdolną, może porwać za kamienie. Ta ludzkość, która pod namową swoich przywódców, tak jak tam wołała ukrzyżuj, będzie chciała przyczynić się do tego, aby Kościół zszedł z tej ziemi. My wiemy, że Kościół ma zejść z tej ziemi. I to nie jest dla nas żadną obawą. Myśmy się po to poświęcili, żeby z tej ziemi zejść. Ale te wydarzenia mogą być podobnie zamanifestowane, że ta ludzkość się przekona, że to nie tak, że to oni nam przeszkadzają, jak to działo się za Nerona, że to oni podpalili Rzym. Podobnie przekona się ludzkość, że to ci, których żeśmy znienawidzili, to ci odeszli z ziemi i dzisiaj ta ziemia się już na nic nie nadaje, bo zeszła sól z ziemi. Umiłowani, żyjemy naprawdę przy końcu ostatniego okresu. Ale w tym ostatnim okresie Jeszcze, co pisze święty Jan Objawiciel w 3 rozdziale 20 wersecie, ja jeszcze stoję u drzwi i kołaczę, mówi Pan Jezus. Ja jeszcze stoję i pukam. Gdyby jeszcze znalazło się takie serce gotowe, to Pan Jezus jeszcze zaprasza. On jeszcze czeka. Po czym jeszcze będzie rozpoznane, że Kościoła na ziemi nie będzie. Było to już poruszone na tym miejscu. Ale dla ważności tego wydarzenia należałoby do tej myśli powrócić. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale, a 25 werset mówi tak. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi, iż zatwardzenie, czyli zatwardziałość, z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. Zatwardziałość na Izraelu. Czy możemy dziś powiedzieć, że Izrael już przyjął Mesjasza? Gdy się to stanie, to możemy być przekonani, gdybyśmy pozostali na tej ziemi, że już nie jesteśmy członkami Kościoła. Że nie możemy być. Że ta droga została zamknięta. I tu właśnie wspomina, tak długo, jak długo jednak zaślepienie jest na narodzie izraelskim, że nie widzi, nie zobaczyli jeszcze tego, którego przebili, że będą płakać jako nad jednorodzonym, tak długo jest dowód bardzo wyraźny, że jeszcze Kościół, prawdziwy Kościół, że jeszcze jest na ziemi. Dlatego później wspomina, a tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. Proszę Państwa, nie ma czasu, ale tak tylko nawiasem, bardzo krótko, bez odczytywania wersetów, chciałbym zwrócić uwagę na jedno bardzo ważne jednak wydarzenie, które świadczy o tym, jak bardzo blisko jesteśmy tego czasu, gdzie te drzwi naprawdę się zamkną. Gdzie prawdziwy Kościół zejdzie z tej ziemi. Pamiętamy opis doświadczeń Eliasza i Elizeusza, gdy Bóg posyła Eliasza z Galgal i Eliasz myślał, że tam, to znaczy w Betel, że tam już będzie zabrany. Posyła go jednak do Betel, do Jerycha, nad Jordan i w każdym z tych miejsc spodziewano się, że Eliasz będzie zabrany. No stąd wiemy, powstało tyle różnych dat odnośnie czasu zabrania Kościoła i tyle również pomyłek. Jednak nad Jordanem Eliasz z Elizeuszem stanęli i rozmawiali. Eliasz zdjął płaszcz, zwinął go, uderzył nim wody Jordanu, które rozdzieliły się i poszli dalej za Jordan rozmawiając. Nagle wóz ognisty ich rozdzielił, Eliasz został wzięty. Proszę Państwa, wóz ognisty, pewne ciężkie doświadczenia, które rozdzielą te dwie klasy, klasę Kościoła i klasę Wielkiego Grona, ale to nie powód do lęku. Proszę źle nie zrozumieć, że się będziemy może straszyć tym wozem lub też wichrem. Nie. To jest powód dla nas do modlitwy i czuwania, aby nas czasem ten wóz nie ominął, byśmy mogli być nim zabrani. Ale zauważmy, dlatego że ja myślę, że ilekroć patrzymy na to wydarzenie, to może z każdym rokiem widzimy jakoby coraz bliżej to miejsce, w którym dzisiaj się znajdujemy. Wiemy, że Jordan, znaczy rozdzielenie wód Jordanu, to podział ludu. Lud został, wiemy, podzielony. Podzielony, zależy jak sobie ktoś tłumaczy. Te tłumaczenia są bardzo różne. Ja nie chciałbym dyskutować, które z nich byłoby najlepsze. Jedni uważają, że był to podział na tak zwany wschód i zachód. Taki podział też istniał. Jest taki podział między światem ateistycznym a nominalnym chrześcijaństwem. Taki podział też istniał. Jest taki podział między Kościołem a państwem. Taki podział też istniał. W jakim czasie dzisiaj żyjemy? Bo tam było pokazane, że gdy wody Jordanu zostały rozdzielone, I myślę, że uderzenie wód Jordanu nastąpiło przez zebranie wszystkich prawd w jedną całość. Przez wiernego sługę, który te prawdy, które były odgrzebywane przez różnych reformatorów, zostały zebrane w jedną całość. I właśnie moc tej prawdy podzieliła ludy. W tym czasie to się stało. Ale dziś żyjemy w innym czasie, gdzie tam przez pośrodek przechodził Eliasz z Elizeuszem. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Eliasz z Elizeuszem przeszli przez Jordan, a wiemy to stąd, że wody te, jakkolwiek by te podziały właśnie nie nazwać, że one wszystkie się dzisiaj łączą z powrotem. Co jest dowodem, że Eliasz z Elizeuszem przeszli Jordan. Proszę Państwa, i tu bardzo ważna dla nas nauka. Oni szli dalej, rozmawiając. I wtedy wóz ognisty ich rozdzielił. Eliasz został zabrany. Tutaj jest bardzo ważne ostrzeżenie dla nas. Czy ja jestem gotowy, ażeby odejść? Czy jesteśmy na tyle przygotowani, że gdyby nam przyszło odejść z tej ziemi, odejść dziś? Czy wszystkie sprawy mamy uregulowane? Proszę Państwa. I dlatego to powołanie naprawdę dobiega końca. A zatem zauważmy, jak bardzo ważnym jest dla nas, czy naprawdę jesteśmy gotowi na odejście i połączenie się z naszym Panem. Ten na czas chciałbym wspomnieć słowa apostoła świętego Piotra, który w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, zwraca uwagę na tak bardzo ważną nas rzecz. Od trzeciego wersetu. Jako nam jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę. To, co należy do żywota i do pobożności, to nam boska moc darowała. Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, czyli boskiej natury, uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w porządliwościach. Została nam obiecana boska natura przez owe powołanie. I teraz, co jest zależne od nas? Ku temu tedy samemu, wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Albowiem gdy to będzie przy was, a obficie będzie, nie próżnymi, ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale apostoł ostrzega, bo przy kim tych rzeczy nie masz, kto zajął się czymś innym i nie ma tego przy nim, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi. Tak dzisiaj wielu ludzi jest. Widzą wiele niebezpieczeństw, ale nie widzą tego, co jest poza tym, nadchodzącego wspaniałego królestwa, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojne wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Umiłowani w Chrystusie, dałby Bóg, abyśmy mogli być jednymi z tych wielkich szczęśliwców. Abyśmy takimi mogli być. Postarajmy się, abyśmy stali się także takimi, jakby wódz naszego zbawienia Jezus Chrystus, a także, jak to wspomniał apostoł święty Paweł, dla mnie życiem jest Chrystus, a umrzeć jest zysk. Jeśli naprawdę życiem dla nas będzie Chrystus, naśladowanie ścisłe jego stóp, to wtedy śmierć będzie zyskiem, bo wtedy połączymy się wraz z naszym Panem w jego chwale królestwa czego baterstwo z głębi serca życzę i sam pragnę, to daj nam Boże. Amen.